Pomoże nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże nauka. Świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Niechczyński. Chcemy Państwu zaprezentować przegląd najświeższych odkryć w światowej nauce, jak również pokazać ciekawych gości z obszaru nauki, biznesu czy szeroko rozumianych technologii. Na początek przedstawimy kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu. Międzynarodowy zespół naukowców pracujący przy największym działającym tokamaku JET w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii poinformował o rekordowej energii 59 megajuli osiągniętej w czasie 5-sekundowej kontrolowanej fuzji deuteru i trytu. Eksperci uważają to za kamień milowy do opanowania syntezy termojądrowej i wykorzystania jej w przyszłości jako czystego źródła energii. Ziemskie oceany są bowiem praktycznie niewyczerpanym źródłem tych ciężkich izotopów wodoru.
Astronomowie z Europejskiego Obserwatorium Południowego w Chile zaobserwowali trzecią planetę krążącą wokół Proximie Centauri, gwiazdy najbliższej Słońca. Nowo odkryta planeta ma masę 4 razy mniejszą niż Ziemia, obiega gwiazdę w odległości zaledwie 4 milionów kilometrów. Oznacza to, że rok na niej trwa zaledwie 5 ziemskich dni. Orbita planety przebiega pomiędzy gwiazdą a strefą nadającą się do zamieszkania, tak zwaną ekosferą. Jest to obszar wokół gwiazdy, w którym na powierzchni planety może istnieć woda w stanie ciekłym.
Naukowcy i inżynierowie z Politechniki Gdańskiej opracowali zaawansowane technologicznie czujniki gazowe do analizy m.in. wydychanego powietrza, które mogą także zrewolucjonizować sposób wykrywania SARS-CoV-2, potencjalnie innych zakażeń biologicznych, a także składu atmosfery wokół urządzeń mechanicznych biorących udział w procesach technologicznych. Nowe czujniki pozwalają na otrzymanie wyników już po kilkudziesięciu sekundach od pomiaru.
Na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym opracowano tzw. derotator, czyli urządzenie do skutecznego leczenia skrzywień kręgosłupa w różnych stadiach rozwoju. Głównym celem leczenia operacyjnego skoliozy jest zahamowanie progresji deformacji kręgosłupa, ale również korekcja powstałego już skrzywienia. Urządzenie oprócz zahamowania progresji skrzywienia umożliwia likwidację garbu żebrowego, co w znacznym stopniu poprawia jakość życia chorych.
Z kolei w czwartek, 3 lutego, rakieta Falcon 9 wyniosła na niską orbitę okołoziemską 49 satelitów konstelacji Starlink firmy SpaceX. Jednak na skutek gwałtownej burzy magnetycznej wywołanej wyrzutem materii słonecznej 40 z tych satelitów zostało straconych. Przyczyną awarii był zwiększony burzą magnetyczną opór górnych warstw atmosfery, który wyhamował satelity i uniemożliwił rozpoczęcie procedury wznoszenia ich na orbitę docelową.
8 kobiet i 14 mężczyzn z Polski przeszło testy Europejskiej Agencji Kosmicznej i zakwalifikowało się do kolejnej fazy ogłoszonej w zeszłym roku rekrutacji do nowego Europejskiego Korpusu Astronautów. Wyselekcjonowanych kandydatów czeka teraz szereg wywiadów psychologicznych i testów grupowych, a następnie testy medyczne i sprawnościowe. Osoby, które pomyślnie przejdą każdy z tych etapów selekcji, zostaną zaproszone na finalne rozmowy rekrutacyjne.
A teraz chcielibyśmy zaprosić do rozmowy z naszym gościem. A będzie nim dzisiaj pan Bogumił Radajewski, producent telewizyjny współpracujący z TVP Nauka, a także prowadzący program Astronarium.
W poprzednim odcinku gościliśmy Roberta Szaja, dyrektora TVP Nauka. Wiem, że współpracujecie przy organizacji tego ambitnego projektu. Jak zaczęła się wasza współpraca?
Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Nasza współpraca z Robertem zaczęła się od astronomii, jak być może nie trudno przewidzieć, kiedy jeden z odcinków programu, który przygotowywałem no już ładnych parę lat temu, zaprowadził nas do Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach, którym zarządza Fundacja Nicolaus Copernicus. Tam poznaliśmy się z Robertem, prezesem fundacji. Rozmawialiśmy wtedy o jego działaniach, o jego działaniach popularyzatorskich związanych z astronomią. No i tak gdzieś nawiązaliśmy znajomość, która no, potem się rzeczy stykała nas przy różnych okazjach związanych z wydarzeniami astronomicznymi. Pamiętam nasz wspólny wyjazd w 2017 roku na całkowite zaćmienie Słońca do Stanów Zjednoczonych. The Great American Eclipse, tak to się wtedy nazywało. Tam pasjonaci i naukowcy też z całego świata ściągali, żeby to
niezwykłe... Cały świat zwariował wtedy na punkcie Słońca i zaćmienia Słońca.
Tak, no to są zjawiska, które się oczywiście wydarzają nawet kilka razy w roku, ale rzadko się zdarza, żeby zaćmienie Słońca było dobrze widoczne w, na przykład w całych Stanach Zjednoczonych, a wtedy tak było, że ten pas tego zjawiska przechodził przez całą Amerykę, kilkanaście stanów. No i my tam też się wtedy wspólnie wybraliśmy właśnie, żeby przygotować transmisję. Ja też tam przygotowałem wtedy odcinek programu z tym związany. No i wokół takich wydarzeń nasza współpraca gdzieś tam się zacieśniła. No i trwa nadal dzisiaj. Jej owocem ma być właśnie TVP Nauka.
No wiemy od Roberta, że ramówka TVP Nauka startuje na jesieni tego roku. Co robicie teraz, żeby ta ramówka wystartowała? Bo to jednak prawdopodobnie bardzo dużo pracy, dużo logistyki, dużo telefonów, dużo nerwów.
No, jesteśmy na tym etapie, że nie mogę jeszcze zdradzić za wiele szczegółów, natomiast no, jesteśmy w trakcie prac programowych, dobieramy cały czas repertuar tak, żeby o nauce w sposób ciekawy mówić, pokazywać to już na jesieni na antenie TVP, ale spokojnie już niedługo przyjdzie ten czas, kiedy będziemy mogli troszeczkę więcej rąbka tajemnicy zdradzić i powiedzieć coś więcej na temat tej anteny.
To będzie w całości produkcja telewizji, czy tak jak teraz to jest modne, że część będzie przygotowywane przez telewizję, a część na zasadzie tak zwanego outsourcingu? Jak to będzie wyglądać? Dało mi więcej.
No, tak jak mówię, nie wszystko jeszcze mogę zdradzić, natomiast, bo no to dokładnie, to trzymamy trochę w napięciu, prawda?
Tak jest.
Natomiast to jest oczywiście tak, że będzie tam bardzo dużo produkcji telewizji polskiej, będzie też troszeczkę licencji zagranicznych, dobrych programów, które z całego świata staramy się poszukiwać. Natomiast tak jak mówię, no tu szczegółów jeszcze zdradzić nie mogę, będę musiał prosić o trochę cierpliwości, ale już niedługo będziemy ogłaszać, co tam udało się przygotować.
Zatem może przejdźmy do innego tematu, który jest również związany z telewizją, ale już nie jest TVP Nauka, przynajmniej w tej chwili. Jesteś prowadzącym program Astronarium. W mojej ocenie jest to jeden z najlepszych merytorycznie i świetnie zrealizowanych programów popularno-naukowych poświęconych astronomii i astronautyce, jaki w ogóle powstał w całej historii telewizji polskiej.
Dziękuję za dobre słowo.
Ale to tylko taki wstęp. A jak zaczęła się w ogóle twoja współpraca z programem, z twórcami programu? Jak to wyglądało?
Ja przede wszystkim jeszcze raz dziękuję, natomiast no, to co my w Astronarium robimy, no to po prostu pokazujemy wszechświat, pokazujemy to co wiemy o wszechświecie i to w jaki sposób naukowcy tą wiedzę zdobywają. No, jeżeli jest tego dobry efekt, to mogę się cieszyć, ale to jest jak gdyby coś na czym się koncentrujemy. A zaczęło się to wszystko, 7 lat temu, już czas leci, a w zasadzie nawet troszeczkę wcześniej, bo zaczęło się od takiego lokalnego programu, który przygotowałem wtedy w oddziale Telewizji Polskiej w Bydgoszczy, który dotyczył projektu Astrobas, czyli takich szkolnych obserwatoriów astronomicznych, które powstały...
W Kujawsko-Pomorskim.
W kilku miejscach, tak, w województwie kujawsko-pomorskim.
Tak, tak, dokładnie, znamy ten projekt.
Tak jest. To jest taki projekt, gdzie dzięki któremu dzieci w szkołach mogły troszeczkę tej astronomii spróbować i my też wokół tego budowaliśmy taki program, w którym z jednej strony pokazywaliśmy astrobazę, ale z drugiej strony też właśnie troszeczkę mówiliśmy o wszechświecie. I tam gdzieś nawiązaliśmy współpracę z profesorem Maciejem Mikołajskim, z doktorem Krzysztofem Czartem, astronomami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Oni nam wtedy pomagali od takiej merytorycznej strony przy tamtym programie. No i pracując gdzieś między jednym a drugim odcinkiem zrodził się taki właśnie pomysł, że w zasadzie dlaczego by nie zrobić takiego no, poważnego ogólnopolskiego programu po prostu o astronomii, o tajemnicach wszechświata i właśnie naukowcach, którzy te tajemnice zgłębiają. Bo w Polsce prawda jest taka, że takiego programu nie było, nie chcę powiedzieć nigdy, choć może wprost takiego.
No, takie dinozaury jak my to pamiętają sondę, pamiętamy kwant, pamiętamy spektrum, pamiętamy halo komputer, laboratorium.
A przynajmniej nie było takiego formatu naprawdę dawno.
To prawda.
Pomysł narodził się gdzieś w naszych głowach. Ja wtedy pamiętam, napisałem jakiś projekt formatu. Zaczęliśmy szukać gdzieś pomysłu na to, jak to zrealizować. No i udało się zacząć. Pamiętam pierwszy sezon. Mieliśmy wtedy fundusze na taki pilotowy sezon, 8 odcinków. Mhm. Usiedliśmy i zastanawialiśmy się, co my w tych 8 odcinkach zrobimy. Na dzisiaj właśnie 134 odcinki mamy za sobą, a lista kolejnych tematów jest długa i obszerna. No ale tak to się wszystko zaczęło. Od tamtego czasu podróżujemy po wszechświecie i zapraszamy w taką podróż po wszechświecie naszych widzów w Telewizji Polskiej, a także w internecie, bo też na YouTubie z tym programem jesteśmy obecni. Pokazujemy, czy staramy się pokazać tajemnice wszechświata, pokazujemy, co o tym wszechświecie wiemy, ale to, o co nam od początku chodziło, to jest to, żeby także pokazywać, w jaki sposób naukowcy tą wiedzę zdobywają, bo to jest naprawdę fascynujące.
Ważną chyba kwestią jest też to, że przynajmniej zauważyłem tak, że staracie się pokazywać to, co robią polscy uczeni, bo przecież pamiętajmy, że astronomia polska to pierwszy garnitur światowy i w zasadzie nie ma takiego projektu naukowego, przy którym Polacy nie, że tak powiem, nie majstrowaliby mniej lub bardziej.
Ależ oczywiście, i to też od początku był nasz cel i jak gdyby misja tego programu. Oczywiście jest tak, że są na świecie programy, serie, filmy dokumentalne, które mówią o odkryciach w dziedzinie astronomii, badań kosmicznych. My od początku chcieliśmy właśnie pokazać, że Polacy mają na tym polu duży wkład i wielkie osiągnięcia, bo astronomia jest jedną z najprężniej działających w Polsce gałęzi nauki. Astronomowie polscy biorą udział w światowych projektach, sami dokonują odkryć na światowym poziomie. To jest coś, co my też chcieliśmy pokazać i dać im głos, więc oni od początku byli tutaj głównymi bohaterami tak naprawdę tego programu. I cały czas jest tak, że to do nich się udajemy. Byliśmy już, mogę chyba powiedzieć, we wszystkich albo prawie wszystkich, żeby nie obrazić, jeżeli kogoś pominęliśmy. Natomiast wydaje mi się, że w prawie wszystkich ośrodkach naukowych w Polsce, które zajmują się astronomią bądź w jakiś sposób są związane z badaniami kosmosu, bo to nie zawsze są obserwatoria astronomiczne, bo dzisiaj także, nie wiem, i fizycy choćby w różnych projektach związanych z badaniem kosmosu biorą udział. Setki osób wystąpiły już w naszym programie, choć cały czas mamy świadomość, że jeszcze nie do wszystkich dotarliśmy, więc cały czas też szukamy tematów, żeby pokazać osiągnięcia polskich naukowców na tym polu, bo są one naprawdę, naprawdę duże. Z rzeczy, które przy tym programie były zresztą w jakimś sensie spełnieniem moich marzeń, to udało nam się parę lat temu pojechać do Puerto Rico, do obserwatorium Arecibo, zanim się jeszcze zawaliło.
Tak.
Niestety, to nieodżałowana strata absolutnie, ale byliśmy tam, żeby spotkać i miałem też okazję poznać profesora Aleksandra Wolszczana, odkrywcę pierwszych planet pozasłonecznych, czyli pierwszych planet, jakie znaleźliśmy we wszechświecie, no poza naszym Układem Słonecznym. Tak,
cały czas mnie boli, że Nobla nie dostał Wolszczan, a ktoś, kto tak naprawdę odkryciem wtórnym zasłynął, no oczywiście, że zasłynął, ale jednak tutaj profesor Wolsztan i 92 rok, słynna publikacja w Nature. A jednak jakoś
tak, rocznicę zresztą mieliśmy, prawda? Dopiero co tego okrągłą, tego wielkiego odkrycia. Tak, no ja też oczywiście, kiedy ta decyzja Komitetu Nobelskiego została ogłoszona, miałem takie poczucie niedosytu. Tam oczywiście Komitet Nobelowski nagrodził takie odkrycie planet, czy może inaczej, profesor Wolsztan stał się niejako ofiarą, powiedziałbym, spektakularności swojego odkrycia, bo on nie dość, że znalazł planety poza naszym Układem Słonecznym, to jeszcze znalazł je w takim miejscu, gdzie w ogóle nikt się tych planet nie spodziewał, bo to były planety wokół pulsara, czyli takiej umarłej, tak naprawdę powiedzielibyśmy, gwiazdy, gdzie wszyscy w ogóle łapali się za głowę, jak to jest w ogóle możliwe, żeby w takim miejscu planety przetrwały, powstały, to też nie było na początku w ogóle jasne, skąd one się tam mogły wziąć. Tym Noblem nagrodzono odkrycie planet w takich układach, bo powiedzielibyśmy, bardziej przypominających Układ Słoneczny. Taka była decyzja Komitetu Noblowskiego, no ale my zawsze będziemy pamiętać o tym, że te pierwsze, faktycznie pierwsze planety poza Układem Słonecznym znalazł właśnie Polak, polski naukowiec. I też to, że mogłem go poznać, dla mnie to było coś takiego, jako człowieka, który gdzieś tam od czasów szkolnych interesował się astronomią, no nazwisko Aleksandra Wolszczana to był chyba, przyznam się szczerze, jeden z niewielu naukowców, które gdzieś tam funkcjonowało w obiegu takim, że ktoś kojarzył to poza rzeczywiście światem naukowym. Ja pamiętam, taka może ciekawostka, było kiedyś w internecie w dawnych, dawnych czasach, nie wiem, czy to nadal funkcjonuje, kiedy byłem młodym człowiekiem, takie forum fanów pewnej serii, filmów popularno-naukowych. Nie będę tutaj czynił kryptoreklamy, natomiast pamiętam, że to polskie forum nazywało się USS Wolszczon. To była nazwa wymyślonego tam okrętu międzygwiezdnego, co jakby świadczyło o tym...
To powinno być ORP Wolszczon przecież, nie?
Być może. No ale to rzeczywiście, to było jak spotkanie z idolem dzieciństwa. Bardzo się, ale takich spotkań oczywiście z polskimi naukowcami, którzy mają niesamowite osiągnięcia, którzy są autorami niezwykłych badań, niezwykłych projektów naukowych, było o wiele więcej. Mieliśmy okazję być w Chile, gdzie na pustyni Atacama stoi polski teleskop, teleskop warszawski, który należy do projektu OGLE. Tak to jest. Jest projekt realizowany przez Obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt absolutnie niezwykły. Projekt, do którego w kolejkę po wyniki, po dane zebrane przez ten projekt ustawiają się naukowcy z całego świata. Proszę sobie wyobrazić. Wydaje się to aż niesamowite. Przełomowy projekt opracowany przez polskich naukowców, który był przełomowy w tym sensie, że stwierdzili, że zbudują taki teleskop, który po prostu będzie regularnie fotografował czy obiekty na całym niebie i zbierał takie obserwacje przez długi czas. Nie obserwował, nie wybrany fragment nieba, nie jakąś wybraną gwiazdę, tylko właśnie jak najwięcej tych obiektów, oczywiście w jak najlepszej rozdzielczości dostępnej przez długi czas. Dzisiaj budowane są ogromne teleskopy, które mają otworzyć w ogóle nową epokę w astronomii, które są oparte o dokładnie ten pomysł. Vera Rubin Observatory, to ma być takie nowe obserwatorium, które w tym roku zresztą ma zostać otwarte także w Chile, gdzie po prostu bardzo duży teleskop będzie robił dokładnie to samo, co ten polski projekt OGLE zapoczątkował, to znaczy omiatał niebo regularnie, fotografując miliony już, jeżeli nie miliardy obiektów na niebie i zbierając te dane przez długi czas. Coś, co zapoczątkowali polscy naukowcy, dzisiaj naukowcy na całym świecie chcą kontynuować. Takich historii w astronarium jest oczywiście dużo, dużo więcej i ja się tylko cieszę, że cały czas możemy odkrywać kolejne, bo naukowcy nie próżnują, bo naukowcy cały czas badania wszechświata kontynuują i mają coraz to więcej pomysłów na to, jak ten wszechświat odkrywać, a polscy naukowcy są tutaj naprawdę światowej czołówce.
Ale też chciałbym nawiązać, bo jesteśmy w Radiu Gdańsk, chciałbym nawiązać do tego, że tak jak powiedziałeś zresztą na początku, gdzieś tam zbieraliście te pomysły na pierwsze 8 odcinków, później wyszło ich znacznie więcej, a pomysłów jest jeszcze więcej. Ale wiem, że kilka odcinków, bo widziałem, tutaj było nagrywanych lokalnie, czy na Politechnice Gdańskiej, czy też tutaj z lokalnymi firmami, które zajmują się obszarem technologii kosmicznych. Czy mógłbyś kilka słów powiedzieć na ten temat tutaj tej pomorskiej jakby strefy, którą poznałeś gdzieś tam przy okazji realizacji programu?
Jest, oczywiście na Pomorzu w Gdańsku przede wszystkim jesteśmy regularnymi gośćmi co jakiś czas. Tak jak wspomniałeś, no to oczywiście z jednej strony Politechnika, z drugiej strony faktycznie jest też sporo firm z tak zwanej branży kosmicznej, które w Gdańsku działają. To jest też zresztą coś takiego, co też stało się gdzieś misją astronarium, to znaczy próba pokazywania tego, w jaki sposób nie tylko polscy naukowcy, ale także polskie firmy mogą brać udział w eksploracji kosmosu, ale też w po prostu biznesie, który w kosmosie jest do zrobienia. W Polsce często można się spotkać z takim przekonaniem, że my to w kosmosie to nie bardzo możemy coś zrobić, bo kim tam my w ogóle jesteśmy. A my też staramy się to pokazać od początku, że tu nie chodzi o to, że mamy teraz budować własny kosmodrom i słać własne rakiety, bo jest też wiele innych sposobów, na które w tym wielkim przedsięwzięciu, jakim jest wykorzystanie przestrzeni kosmicznej, możemy brać udział. I firmy są w Gdańsku firmy, które doskonale to pokazują. Ale mamy też inny związek z Gdańskiem, bo przez pewien czas, no dłuższy czas zresztą, bo to parę lat było, studio programu realizowaliśmy w Hevelianum w Gdańsku, w Centrum Nauki. Teraz przenieśliśmy się w nowe miejsce, ale z Hevelianum cały czas mamy bardzo dobre relacje. Niewątpliwie tam też będziemy się jeszcze pojawiać. No tak jak zresztą mówię, w Trójmieście jesteśmy też regularnymi gośćmi i to się na pewno nie zmieni.
Dobrze, więc w tej chwili robimy krótką przerwę na blok informacyjno-reklamowy i za chwileczkę wracamy do rozmowy.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Witamy po przerwie. Naszym gościem jest Bogumił Radajewski, TVP Nauka, prowadzący i współtwórca programu popularno-naukowego Astronarium. Profesor Maciej Mikołajewski, współtwórca tego programu, powiedział mi kiedyś, żeby promować astronarium, gdzie się da i jak się da, bo to doskonałe narzędzie dydaktyczne, w dodatku darmowe i do wykorzystania bez większych ograniczeń, nie tylko zresztą w Polsce. Wiem też, że większość z odcinków otrzymała angielskie napisy tych odcinków, które dostępne są w internecie. Rozumiem, że słuchający nas nauczyciele, popularyzatorzy nauki, czy wszystkie osoby związane z edukacją mogą używać astronarium do swoich celów, do swojej pracy.
Tak, oczywiście. To też była nasza idea, żeby ten program mógł być pokazywany tam, gdzie ktoś chciałby tę wiedzę o kosmosie promować. No po to też, żeby ten głos polskich naukowców mógł być słyszany. Astronarium jest koprodukcją Telewizji Polskiej i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i dzięki temu możemy też być obecni między innymi w internecie, choćby na platformie YouTube. Tam wszystkie odcinki można znaleźć i oczywiście można je wykorzystywać. Oczywiście gdyby ktoś chciał, nie wiem, robić z tego publiczne pokazy, no to wymagany jest tutaj jakiś kontakt z naszą redakcją, ale jak gdyby zawsze takich pozwoleń udzielamy, bo chodzi też nam o to, żeby to był instrument popularyzowania tej wiedzy w jak najszerszym zakresie. Wiem, że profesor Mikołajewski zawsze też mówił o takim dydaktycznym aspekcie, co jest jakby ambitnym założeniem. Nie wiem, na ile to rzeczywiście jest tak, że to może być narzędzie do nauki. Zresztą my też nie chcemy, żeby to się kojarzyło tylko z taką nauką w szkolnej ławce, bo chodzi też nam o to, żeby pokazywać, że nauka to nie tylko takie stereotypowe, nudne uczenie na pamięć, że to jest właśnie spotkanie z nieznanym, że to jest odkrywanie czegoś nowego. Natomiast ten dydaktyczny aspekt, jest taka historia, anegdota, która dla mnie jest jednym z takich największych, najbardziej motywujących rzeczy, ale też takich, które sprawiły, że najbardziej poczułem taką zaskakującą wartość tego, co nam się gdzieś, mam nadzieję, udaje z tym programem robić. Program powstaje już od 7 lat. I zdarzyło mi się spotkać ludzi, którzy dziś studiują już astronomię, ale którzy powiedzieli mi, że jednym z czynników, jedną z rzeczy, które ich skłoniło do tego, żeby faktycznie z tą nauką związać się na poważnie i pójść na takie studia i chcieć zajmować się tym w życiu, no to jedną z tych rzeczy było między innymi to, że właśnie oglądali ten program, który ich tym zaciekawił, który im pokazał, że to jest interesujące. No i to jest jak gdyby niesamowita rzecz, której ja przyznam się szczerze, nigdy nie spodziewałem, tworząc ten program, no bo oczywiście wiedziałem, że chcemy zrobić coś dla ludzi, których kosmos interesuje, których fascynuje, ale to jest rzeczywiście niesamowite, jak bardzo można tą fascynację...
Można wpłynąć na wybory życiowe ludzi, którzy oglądają ten program, to jest niesamowite.
Oczywiście nie chcę tego przeceniać, że tylko ten program wpływa na wybory życiowe, bo to przede wszystkim jest pasja tych ludzi, których to fascynuje, którzy szukają gdzieś takiej wiedzy. Astronarium jest po prostu jednym z miejsc, w których ją znajdują, ale jeżeli możemy się w jakimś choćby maleńkim stopniu przyczynić do tego, że więcej będzie ludzi, którzy będą się chcieli tym zajmować, no to ja się z tego niezwykle cieszę, bo zresztą całkiem poważnie wydaje mi się, że to jest też takie poważne wyzwanie, z którymi się dzisiaj mierzymy, bo kiedy się dzisiaj czyta wyniki badań wśród młodzieży na temat tego, kim chcieliby być w przyszłości, no to większość chce być albo youtuberami, albo tiktokerami.
Influencerami,
mówiąc szerzej. Tak. Ja nie twierdzę, że to jest coś złego. No, świat nie stoi w miejscu, świat się zmienia, idzie do przodu. I to jest jeden z aspektów tych zmian. Natomiast ja bardzo bym chciał, żeby na tej liście pożądanych zawodów, czy pożądanych w ogóle marzeń na przyszłość, jak najwyżej znajdowała się też nauka, znajdowali się też naukowcy, badacze, bo to jest fascynujące, to jest niezwykłe spotkanie z nieznanym. Ja czasem mówię, że naukowcy, którzy badają kosmos, to są dzisiaj trochę jak pionierzy na Dzikim Zachodzie. Dziki Zachód już został zbadany i już go nie ma. Dzisiaj Dziki Zachód jest nad nami, wśród gwiazd, bo tam są cały czas miejsca niezbadane, miejsca, w które możemy po raz pierwszy dopiero zajrzeć. I to jest niezwykła przygoda tych miejsc, odkrywanie. I chciałbym, żeby to był taki przekaz, który gdzieś się znajdzie, bo to odkrywanie rzeczywiście jest niezwykłe. To, co my też pokazujemy zawsze, to jest to, z jak czasem niezwykłych strzępków informacji naukowcy odtwarzają to, co się we wszechświecie dzieje. No, może posłuchajmy się jakimś przykładem. W ostatnich latach naukowcy odkrywają tysiące planet pozasłonecznych, czyli planet krążących wokół innych gwiazd. Yes. Profesor Wolfson, o którym mówiliśmy, to zaczął. Ten worek się z tymi odkryciami się rozsypał. No ale kiedy mówimy o takich odkryciach, to często pokazują się piękne animacje artystyczne wizje tych planet i możemy zobaczyć, jak one krążą wokół innych gwiazd, jak one wyglądają, jak wygląda ich powierzchnia. No i można nabrać takiego przekonania, że to jest właśnie taki sposób, w jaki astronomowie je odkrywają i badają, że patrzą przez
te
że patrzą przez te ogromne teleskopy, oni widzą, jak krąży ten układ i mogą zobaczyć, jak ta planeta wygląda. A to zupełnie tak nie wygląda. To są tylko jakieś pojedyncze przypadki, kiedy my w ogóle możemy bezpośrednio planetę zobaczyć, bo w większości przypadków po prostu gwiazda świeci tak mocno, że tej planety w ogóle nie widać. Widzimy tak tylko...
Śledztwo poszlakowe, rozumiem.
Dokładnie tak. To jest aż niesamowite, co robią naukowcy, gdzie są w stanie wydedukować, że no tak, skoro są gwiazdy i my widzimy tylko gwiazdy, ale jak wokół takiej gwiazdy krąży planeta, no to się może zdarzyć, że czasami ona przejdzie jak gdyby przed tą gwiazdą z naszego punktu widzenia. Tak? Czyli zasłoni ją trochę, tak jak księżyc w czasie zaćmienia Słońca zakrywa nam naszą dziedną gwiazdę, Słońce i się robi ciemno. No to taka gwiazda, jak gdzieś tam daleko planeta przed nią przejdzie, no to też może troszeczkę się ciemniejsza zrobi. To jest oczywiście wręcz niewyobrażalne, jak to będzie mały ubytek tej jasności, no ale astronomowie są w stanie właśnie to
umiemy zmierzyć. To mierzyć.
Na podstawie wnioskują, aha, to jak ta gwiazda tam minimalnie o jakiś tam ułamek procentu przygasła, no to może ją zaskoczyć.
Jeszcze cyklicznie to robi.
Dokładnie, tak, na przykład tam co 5 lat.
Nie jest to błąd
no
to instrumentu to jest, badawczego.
Tak, to może to jest właśnie planeta, która tam co 5 lat przed tą gwiazdą na moment przechodzi z naszego oczywiście punktu widzenia. I to z takich właśnie strzępków informacji badacze kosmosu odtwarzają to, dedukują niejako na temat tego, co gdzieś tam się dzieje. I to się tyczy oczywiście nie tylko planet krążących wokół innych gwiazd, ale to się tyczy rzeczy, które się znajdują aż gdzieś na granicach znanego nam wszechświata, aż na krańcach dosłownie czasu i przestrzeni, bo przecież badamy też wszechświat aż do jego powstania, tuż po wielkim wybuchu po narodzinach Wszechświata. Jest to wszystko absolutnie niezwykłe, z jak właśnie czasem szczątkowych informacji naukowcy mogą wyciągnąć wiedzę o tym, co tak naprawdę się tam dzieje albo się tam kiedyś działo. I to jest fascynujące i to właśnie pokazujemy.
No dobrze, pozostańmy zatem przy tych fascynujących odkryciach, ale skoncentrujmy się na innym nieco temacie. Byłeś członkiem elitarnego grona wśród ekip, które przygotowywały relacje ze startu kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. I teraz chcielibyśmy cię zapytać o wrażenia z tej podróży, a także gdybyś mógł nieco popuścić wodze fantazji, no bo na razie jeszcze to pozostaje w kwestii fantazji, a nie odkryć, to co przyniesie nam obecność tego spektakularnego instrumentu w przestrzeni kosmicznej?
Kosmiczny teleskop Jamesa Webba to jest rzeczywiście niesamowity instrument i niesamowity kawał historii, bo duża część tego, dlaczego ten start tego instrumentu był tak bardzo wyczekiwany, wiąże się z tym, jak długo on powstawał, bo prawda jest taka, że to prawie 30 lat minęło od momentu, kiedy zaczęto pracę nad tym przyrządem. Wiele było po drodze komplikacji i utrudnień, po części dlatego, że no w momencie, kiedy go wymyślano, to tak naprawdę nie było jeszcze technologii, która pozwalała zrobić to, co ten teleskop miałby zrobić, a został on pomyślany jako jak gdyby następny krok po wyniesieniu kosmicznego teleskopu Hubble'a. Rzeczywiście miałem okazję być w tym gronie tak naprawdę dwudziestu kilku dziennikarzy z całego świata, którzy byli w Gujanie Francuskiej w momencie, kiedy ten teleskop wreszcie został wyniesiony z europejskiego kosmodromu, który się tam znajduje, w przestrzeń kosmiczną. Także waga tego wydarzenia wprost się wiąże z tym, jak długo był wyczekiwany, do tego stopnia, że niektórzy w ogóle zaczęli wątpić, czy ten teleskop kiedykolwiek poleci w kosmos, a tym bardziej, czy on tam dotrze szczęśliwie, a to dlatego, że to jest bardzo skomplikowany instrument, który żeby się zmieścić do rakiety, mówiąc wprost, no to musiał być poskładany i rozłożyć się w przestrzeni kosmicznej trochę jak takie origami.
Ale jak dzisiaj już wiemy, no idzie mu to całkiem nieźle.
No nie tylko idzie, to się udało, tak, to już tak, możemy tak powiedzieć. Tak, ten teleskop rzeczywiście skutecznie się rozłożył, w tej chwili trwają jego kalibracje i no, wszystko wskazuje na to, że niedługo rozpocznie swoje obserwacje. A dlaczego jest tak wyczekiwany i dlaczego to jest takie wielkie wydarzenie? No właśnie dlatego, że to jest taki przyrząd, który rzeczywiście może nam otworzyć nowe okno na wszechświat. To znaczy doprowadzić do kolejnego przełomu i pokazać nam wszechświat w zupełnie nowym świetle. I w tym sensie to jest oczywiście następca teleskopu Hubble'a, bo tak samo jak teleskop Hubble'a wyniesiony w przestrzeń kosmiczną, też nie bez trudności, bo początkowo się okazało, że nieostre zdjęcia robi, ale po serwisowych misjach, kiedy udało się już go doprowadzić do pełnej
bo jego sprawności, można było serwisować.
Tak, bo był blisko, na szczęście. Na orbicie okołoziemskiej i mieliśmy promy kosmiczne wtedy jeszcze na chodzie. No ale kiedy rzeczywiście on tą sprawność uzyskał, no to pokazał nam faktycznie rzeczy we wszechświecie, jakich wcześniej nie widzieliśmy. Absolutnie niesamowite. I teleskop, kosmiczny teleskop Jamesa Webba ma zrobić to samo, ale tak naprawdę w zupełnie inny sposób, bo teleskop Hubble'a jest cały czas obserwatorium, które patrzy przede wszystkim na wszechświat w świetle widzialnym, czyli tak, mówiąc w skrócie, tak samo jak
nasze oczy. Oko.
Tak. Jak nasze oczy, albo jak aparat fotograficzny może bardziej precyzyjnie. Natomiast teleskop Jamesa Webba od początku był wymyślony jako instrument, który ma badać wszechświat w podczerwieni. Na Ziemi, nie wiem, z podczerwień korzystamy w takich kamerach termowizyjnych, które nam mają zobrazować, jak gdzieś ciepło na przykład z budynku ucieka, no to mniej więcej podobną rzecz ma zrobić we wszechświecie teleskop Jamesa Webba. A dlaczego? No są jak gdyby dwa powody. Pierwszy jest znowu związany z teleskopem Hubble'a, bo jedną z najbardziej niesamowitych rzeczy, jaką zrobił teleskop Hubble'a, to było pokazanie nam bardzo odległego wszechświata. Takie jedno z najbardziej znanych, jeśli nie najbardziej znane zdjęcie z teleskopu Hubble'a wykonano wtedy, kiedy skierowano go na
puste miejsce.
Tak, na taki fragment, niewielki fragment nieba, który na pierwszy rzut oka wydał się zupełnie pusty, czarny po prostu. Po prostu wydało się, że tam nic nie ma, a na zdjęciu z teleskopu Hubble'a okazało się, że są tam tysiące obiektów, czyli odległych galaktyk. To było tak zwane głębokie pole Hubble'a. Tam były jedne z najbardziej odległych obiektów, jakie w ogóle do dzisiaj we wszechświecie odnaleźliśmy. Tylko że problem polegał na tym, że Hubble miał tutaj ograniczony zasięg, tak byśmy mogli powiedzieć. A to dlatego, że jak patrzymy bardzo, bardzo daleko we wszechświat, no to się okazuje, że wszystko przestaje być widoczne w świetle widzialnym, a właśnie
przesuwa się w stronę podczerwieni właśnie.
No to trzeba teraz zrobić krótki wykład z fizyki, ale tak mówiąc w skrócie, wszechświat się rozszerza. To zresztą odkrył imiennik teleskopu Hubble'a właśnie. A przez to, że się rozszerza, to wszystko, co jest daleko od nas, no cały czas się od nas nieustannie oddala i w efekcie rzeczywiście światło się przesuwa ku czerwieni, tak samo jak kiedy karetka się od nas oddala, to jej dźwiękowy sygnał wydaje się być coraz niższy.
No i dodajmy, że w przypadku kosmosu widzimy przeszłość. A im dalej zaglądamy,
I to jest jeszcze spojrzenie w przyszłość. Dokładnie tak. I teraz teleskop Jamesa Webba ma badać w podczerwieni właśnie po to, żeby sięgnąć tam, gdzie teleskop Hubble'a sięgnąć już nie był w stanie. Czyli daleko w przestrzeni i tak jak powiedziałeś, i daleko w czasie. Do pierwszych obiektów, pierwszych gwiazd, pierwszych galaktyk, jakie się w ogóle we wszechświecie uformowały i narodziły. To jest absolutnie niezwykłe, bo on ma nam rzeczywiście pokazać, skąd się wzięło wszystko, co tak naprawdę wokół siebie widzimy. I to jest jak gdyby jeden aspekt, a drugi aspekt jest taki, że ta podczerwień, no to znowu, to działa trochę jak taka termowizja, tak? My też na Ziemi włączamy kamerę termowizyjną i widzimy coś, co jest niewidoczne. Nie wiem, ludzi za ścianą na przykład się poruszających możemy zobaczyć w taki sposób. I podobną rzecz ten teleskop ma zrobić w kosmosie, to znaczy ma zajrzeć za takie niewidoczne obłoki pyłu, które światło widzialne blokują, przez które nic nie widać. No widzimy po prostu tam ciemną chmurę, a teleskop Jamesa Webba będzie mógł zajrzeć do wnętrza takich obłoków, a to jest dlatego ciekawe, że w takich miejscach się rodzą układy planetarne. Nasza Ziemia powstała w takim miejscu, nasze Słońce się uformowało w takim właśnie miejscu i teleskop Jamesa Webba ma zajrzeć tam, żeby sprawdzić, jak dzisiaj takie gwiazdy czy systemy planetarne się formują, a co za tym idzie, też zrozumieć, w jaki sposób nasz system planetarny powstał i się narodził.
Tak, wspomniałeś tutaj o młodych ludziach, którzy zainspirowali się programem Astronarium, żeby wybrać studia wyższe w kierunku astronomii czy technologii kosmicznych. Tutaj teleskop Hubble'a też, jak gdybyśmy zajrzeli do statystyk, to jego fakt obecności na orbicie, fakt obserwacji wygenerował też kilka tysięcy prac naukowych, mnóstwo doktoratów, więc tutaj teleskop Jamesa Webba prawdopodobnie przejmie pałeczkę tutaj po Hubble'u, którego czas no jednak niestety nieubłaganie dobiega końca, więc faktycznie poza tym, że dla samej nauki ten instrument jest niezmiernie ważny, ale ważny jest też właśnie dla młodych ludzi, którzy dopiero wkraczają, idą na studia, a potem będą wkraczali już dorosłe życie, zajmując się właśnie między innymi tą tematyką. Dobrze, porzućmy temat teleskopu Jamesa Webba i na koniec chciałbym się ciebie spytać o twoje plany na przyszłość. Wspomniałeś 134 odcinki Astronarium. W tym momencie rozumiem, że nadawana jest kolejna jego seria. Jakie są plany na przyszłość związane z tym programem?
No, plan jest taki, żeby nie stawać w miejscu, bo i nauka w miejscu nie stoi. cały czas nauka dostarcza nam we wszechświecie nowych odkryć. Spójrzmy sobie tylko na doniesienia z ostatnich dni. Astronomowie znaleźli nową planetę wokół gwiazdy najbliższej Słońcu, wokół Proximy Centauri. To już trzecia tam w ogóle planeta, co pokazuje, że nie dość, że układy planetarne także podobne do naszego są powszechne, to jeszcze są w skali kosmicznej naprawdę blisko. Trochę ponad 4 lata świetlne. To już jest takie miejsce, gdzie jeszcze nie dziś i pewnie jeszcze nie za parę lat, ale kiedyś to jeszcze jest możliwe do pomyślenia, żeby tam się rzeczywiście udać. Kolejny astronomiczny news. Sonda, która miała badać Słońce, sonda Parker Solar Probe, zrobiła zdjęcie Wenus i się okazało, że zdołała zajrzeć przez chmury Wenus, żeby zobaczyć powierzchnię tej planety. Coś, czego się w ogóle nikt nie spodziewał. Ta sonda robiła to zdjęcie tak, nie chcę powiedzieć przypadkowo, ale po drodze po prostu. Przelatywała koło planety.
Widziałem to zdjęcie.
Naukowcy stwierdzili, że to zróbmy fotkę. I się okazało, że widać na niej coś, czego kompletnie nikt się nie spodziewał.
Chwyciła dziurę w chmurach na Wenus. Tak, niesamowite.
Powiedzmy. Także to jest niezwykłe. Nauka w ogóle jest fascynująca w tym, jak cały czas zmienia nasze rozumienie świata, który nas otacza. Astronomia robi to w ogóle w spektakularny sposób, bo w ogóle jak spojrzymy na wiedzę astronomiczną sprzed, nie wiem, 50 czy tym bardziej 100 lat, to co wiemy dzisiaj, to jest aż niesamowite, jak wiele się zmieniło. I każdego dnia niemalże kolejne odkrycia do nas docierają. No i my chcemy je dalej pokazywać, jak długo będzie możliwość, żeby tylko ten program tworzyć, to na pewno będziemy to robić, ponieważ tutaj nieustannie jest o czym mówić. Wracam jeszcze raz. Na początku zastanawialiśmy się, o czym zrobimy 8 odcinków.
Nauka jest 134.
Sama. Kosmos nam szybko pokazał, że to nie jest problem, o czym zrobić. To jest problem tylko, ile macie odcinków, a tematów naprawdę się tutaj znajdzie, bo nieustannie te odkrycia do nas docierają. Nieustannie dowiadujemy się czegoś nowego na temat wszechświata, na temat tego, jak on jest zbudowany, na temat tego, jaka była jego historia, na temat tego, jaka może być jego przyszłość, no i przede wszystkim na temat tego, jakie jest nasze w tym wszechświecie miejsce. To są rzeczy, które mnie zawsze fascynowały, nieustannie mnie fascynują, a im więcej się nimi zajmuję, tym większa mam wrażenie ta fascynacja jest. Więc chcemy o tym mówić dalej i będziemy o tym mówić dalej, tak długo, jak tylko taka możliwość będzie. W tym wszystkim dla mnie najważniejsze jest to, jak duży mamy odzew od ludzi, którzy na ten program czekają. Bo za każdym razem, kiedy się zdarzy, że mamy, nie wiem, jakąś przerwę wynikającą z przerwy w produkcji, z przerwy w emisji, z różnych względów, czasem trochę oddechu trzeba też złapać, to za każdym razem mamy wtedy wysyp wiadomości od ludzi, którzy pytają, co się stało, kiedy wracacie, kiedy będą nowe odcinki. Bardzo żywe dyskusje też gdzieś w internecie pod każdym z odcinków się wywiązują. To jest niesamowicie dla mnie cenna.
To jest fascynujące, bo przecież każdy z odcinków ogląda średnio 1 000 000 osób. To są liczby ogromne i jeśli przemnożymy sobie to wszystko jedno przez drugie, 134 odcinki razy 500 000 bądź 1 000 000 odsłon, to są to jednak liczby astronomiczne.
Można powiedzieć, jak gdyby to są z jednej strony oczywiście widzę w telewizji, z drugiej strony to są rzeczywiście jeszcze odsłony w internecie. Mnie to bardzo cieszy, bo zresztą jest też takie przekonanie, z którym ja też gdzieś w swojej karierze wielokrotnie musiałem walczyć, że nauka się nie sprzedaje, że na to nie ma odbiorców, że to nikogo nie interesuje. No nic z tych rzeczy.
A to błąd.
I to jest dla mnie najlepszy dowód na to, że właśnie nie, są ludzie i jest ich wcale nie mało, którzy chcą wiedzieć. Których fascynuje to, co się dzieje wokół, co się dzieje nad nami. Chcą się tego dowiadywać. I to dla nich ten program robimy. I jak długo oni są, tak długo ten program na pewno będziemy chcieli kontynuować.
To są najlepsze słowa, jakie mogłeś wypowiedzieć.
Na zakończenie.
Na zakończenie tej naszej rozmowy. Ale też myślę sobie, że też odpowiednie podanie tej nauki w sposób pewnie jakoś tam strawny i przyjazny odbiorcy pomaga tutaj w popularyzacji nauki właśnie.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że naukę trzeba podawać na pewno w sposób odpowiedni, ale coś, co my też zawsze staraliśmy się robić, to jest pokazywać, że można też pokazać naukę ambitną, że można też tłumaczyć rzeczy, które wcale nie są proste, że można to robić w sposób zrozumiały i że przede wszystkim znowu, że są ludzie, którzy tego chcą, że to nie chodzi tylko o pokazywanie ciekawostek i rzeczy spektakularnych, ale też tłumaczenie tego, jak to wszystko faktycznie działa.
Ktoś ponoć powiedział, że jeśli ktoś tłumaczy rzeczy skomplikowane w sposób bardzo skomplikowany, to znaczy, że on tych rzeczy po prostu nie rozumie.
Ja słyszałem, że to Richard Feynman powiedział.
Bardzo możliwe.
Ale podobno się przypisuje Feynmanowi te słowa.
No to był to człowiek, który faktycznie potrafił tłumaczyć rzeczy trudne. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na kolejny odcinek cyklu Pomoże Nauka Świat.
Pomoże. Nauka. Świat.